temat dzisiejszy: Sybilla kontra Apokalipsa. Dwa bardzo interesujące terminy. Każdy z nich elektryzuje, a dzisiaj będziemy chcieli je skonfrontować. Przyjrzymy się osobie Sybilli i rozszyfrujemy termin Apokalipsa. Co on znaczy, czy można postawić znak równości pomiędzy tymi dwoma hasłami. Jeżeli możemy na moment wrócić do wczorajszego wykładu. Jeden tylko slajd. Pamiętacie Państwo, to wyzwanie. Bóg rzuca ludzkości. I czytamy w księdze proroka Izajasza. Tak mówi Pan, Król Izraela i Odkupiciel Jego, Pan zastępów. Ja jestem pierwszy i ja ostatni i nie ma poza mną Boga. Któż jest do mnie podobny? Niech woła, niech to ogłosi i niech mi dowiedzie. Kto przepowiedział przyszłość od wieków i to, co ma nas nadejść, niech nam obwieści. Czy jest ktoś, kto jest w stanie przepowiedzieć przyszłość? Bóg mówi, ja mogę to zrobić. Mało tego, ja to uczyniłem, ja to powiedziałem. Ale czy jest ktoś wśród ludzi, kto gotów jest coś takiego uczynić? Wczoraj rozmawialiśmy na temat Nostradamusa i możemy powiedzieć, że on tutaj niestety tego wyzwania chociaż podejmował, ale nie był w stanie go wypełnić. Czy w takim razie może Sybilla, czy ta znana postać? Słyszeliście Państwo o Sybilli? Czy jest ktoś, kto nie słyszał o Sybilli? No myślę, że gdyby ktoś nie słyszał, to by nie przyszedł na dzisiejszy wykład, bo to jest hasło, które przyciąga. Ja zanim usłyszałem o różnych prorokach biblijnych, o Ezechielu, Izajaszu i Jeremiaszu, to już słyszałem z ust mojego dziadka o Sybilli, o tych różnych przepowiedniach. Dziadek miał przepisaną ręcznie tę księgę i w różnych momentach była otwierana w domu i czytana. Wyobrażam sobie, że w różnych czasach kobiety gdzieś może spotykały się na darcie pierza albo na jakieś inne wspólne prace i wtedy otwierano tą księgę, żeby ją czytać, żeby zasięgnąć informacji o tym, co przed nami. Przepisywana, przekazywana z ręki do ręki przez wieki, jak cenny skarb. Czy faktycznie jest takim skarbem? Przyjrzymy się różnym jej przepowiedniom. Kim była Sybilla? Co o niej wiemy? Jak czytamy z współczesnych encyklopedii, jak sprawozdają naukowcy i badacze wieków dawnych, była wieszczką, która pod wpływem ekstazy była w stanie przepowiadać przyszłość. Okazuje się, że badacze nie wskazują na jedną tylko Sybillę, ale mówią nawet o 10 w różnych czasach. Tą najbardziej znaną jest Sybilla Kumańska. To ona pewnego dnia pojawiła się u króla rzymskiego Tarkwiniusza. Był to 6 wiek przed naszą erą i pewnie Państwo słyszeliście tą historię. Przyniosła 9 ksiąg i zażądała wysokiej kwoty. Król powiedział, że nie warto. Po czym wzięła 3 z tych 9 ksiąg i wrzuciła do ognia. Znacie Państwo tą historię. Żądając tej samej kwoty. Już zostało tylko 6 ksiąg, a ta sama kwota. Król powiedział, w żadnym razie. Spaliła kolejne 3 księgi i żądała tej samej kwoty. Król mówi, może coś w tym jest i kupił ostatnie 3 księgi. I to właśnie te 3 księgi miały być tym najważniejszym przekazem. To były księgi, które były starannie przechowywane w świątyni rzymskiej, tam strzeżone przez wielu kapłanów. Kiedy przychodziły trudne czasy, jakieś wojny, jakieś głody, wtedy sięgano do tej księgi i zastanawiano się, co to znaczy, co ta księga chce nam powiedzieć o tych czasach, co powinniśmy zrobić. Najczęściej należało ustanowić jakieś święto albo obwołać kolejnego Boga jako tego, który teraz nas uratuje. Kiedy otwieramy tą księgę. Jest to księga, jak już tutaj możemy przeczytać, tutaj Państwo możecie zobaczyć skan takiej starej kopii, która przepisywana gdzieś tam na maszynie z ręki do ręki, to już tak te bardziej nowożytne czasy. Czytamy tutaj, iż jest to proroctwo Michaldy, królowej ze Saby, 13 Sybilli, od roku 875 przed Chrystusem aż do późnych wieków. Proroctwo niniejsze spisane zostało pierwotnie w języku hebrajskim. z hebrajskiego tłumaczone było w języku greckim starożytnym, z greckiego przetłumaczone zostało na język łaciński klasyczny, z łaciny klasycznej po raz pierwszy przetłumaczone na język polski i wydrukowane przez braci zakonnych w Supraślu w roku pańskim 1753. Trochę to brzmi jak pewna pani drugiej pani. Ale to jeszcze może... To niedobrze, że od razu tak nastawiam się negatywnie, ale dlatego, że może znam kolejne slajdy. Chciałbym Państwu powiedzieć, że ta Sybilla, którą być może Państwo trzymaliście w ręku i czytaliście, to nie jest ta Sybilla, która trafiła do króla i sprzedała swoje trzy księgi. Dlatego, że tamte księgi spłonęły i przepadły bezpowrotnie w roku 80 przed naszą erą. Próbowano je odtworzyć z jakichś skrawków, z jakichś, odtwarzając z pamięci i w tym momencie zaczęło powstawać tych Sybilli mnóstwo i kolejne czasy nastawały. Nastały czasy chrześcijańskie i również chrześcijanie wzięli Sybillę w swoje ręce i zaczęła powstawać Sybilla w wersji chrześcijańskiej. Kolejne czasy, kolejne wieki minęły. Zaraz Państwo zobaczycie, jak będę przedstawiał różne treści, różne fragmenty, jakie można tam znaleźć historie. A więc patrząc już na tą pierwszą stronę, można spodziewać się, że ten tekst będzie bardzo niewierny oryginałowi, a właściwie trudno oczekiwać, że będzie wierny oryginałowi, skoro oryginał spłonął i przepadł bezpowrotnie. Spójrzmy na sam wstęp. Czytamy tak. Michalda, królowa ze Saby, była 13. z rzędu wieszczką przyszłości i przybyła do Jeruzalem, do króla Salomona w roku 875 przed narodzeniem Chrystusa Pana, by słuchać jego słynnej mądrości. I tutaj już mamy pierwszy problem, dlatego że król Salomon panował w latach pomiędzy 970 a 931 rokiem przed naszą erą, a więc mamy prawie 100 lat różnicy. Więc mamy na samym starcie bardzo poważny dysonans chronologiczny. Czytamy dalej, to cały czas z tej pierwszej stronicy. Królowa Michalda po długiej i mozolnej podróży przez kraje Murzynów, Egipt i przez południową część Afryki, 241 mil robiąc, przybyła ze swoim orszakiem do Jerozolimy. I znowu, jeżeli spojrzymy na mapę, gdzie jest południowa Afryka, gdzie jest Egipt i kraj Murzynów, czyli zapewne Etiopia, to musimy stwierdzić, że musiała przebyć co najmniej kilka tysięcy kilometrów, a nie 241 mil, jakkolwiek te mile nie byłyby długie. Więc widzimy kolejny bardzo duży rozdźwięk już na pierwszych stronicach. I jeszcze trzeci wyjątek z tych pierwszych stron. W ubogim stroju wstąpiła na ziemię świętą. Tymczasem sprawozdanie z tej wizyty królowej Saby u króla Salomona mówi, że przybyła w całym swoim przepychu. Kolejne fragmenty z jej proroctw. Gdy przyjdzie 12 stuleci od śmierci Mesjasza, cała Europa zostanie objęta pożarem ogromnym ciągłych wojen. Książęta i królowie powstaną przeciw sobie, bo każdy będzie chciał, opanowany dumą i chciwością, stać się panem nad wszystkimi. Nie będzie spokoju ani wytchnienia. Ziemia krwią się zleje i tak trwać będzie długo, bo gdy jeden ogłosi pokój i zadowoli się tym, co posiądzie, drugi wojnę mu wytoczy, chciwy władania większych zdobyczy, a że rodzaj ludzki nieprzyjaźnią napełniony będzie, podniesie Bóg rękę swą gniewną i nie da deszczu przez długi czas. Proszę Państwa, pisząc takie słowa, tak jak Pan Wojtek nawet chwilkę wcześniej mówił, można to powiedzieć o każdym czasie. Czy ta przepowiednia nie pasowałaby do naszych czasów, albo 20 lat temu, albo 40 lat temu? To są motywy, które kierują ludźmi w każdym czasie i bardzo często jest tak, że przychodzą różne naturalne konsekwencje, różne naturalne klęski, nieszczęścia, więc to jest taki krótki przykład tego, ile treści pojawia się takich bardzo konkretnych, a właściwie w tym wypadku widzimy niekonkretnych. Ale przejdźmy do konkretów. Tym razem fragment z Księgi Trzeciej. Pierwej jednak dwie straszne wojny świat pustoszyć będą. Po pierwszej powszechnej wojnie na początku XX wieku od narodzenia Chrystusa, a druga wybuchnie tak rychło, że dziecię płci męskiej zrodzone w roku zakończenia pierwszej zdąży jeno dorosnąć do stanu wojskowego i na tę wojnę pójdzie. W tę wojnę dziać się będą rzeczy, których oko nie widziało i ucho nie słyszało. W tę wojnę wyginą kuropatwy na mrozie i wyginie naród wybrany. Naród wybrany będzie chodzić ze swoimi gwiazdami, aby oprawca, który uczyni nad nimi straszną zbrodnię, mógł łatwo odróżnić tych, których będzie mordował w dalszej kolejności. Naród wybrany wyginie w strasznych męczarniach, palony żywcem jak kłody drewna. Ciekawe? Ciekawe, prawda? A ciekawsze jest to, że tych fragmentów z trzeciej księgi Sybilli nie znajdziecie Państwo w kopiach, które pochodziły sprzed II wojny światowej. I dzisiaj kopiowane są te wersje Sybilli, które zawierają już te teksty. Natomiast dla badacza, który gotów jest zajrzeć troszeczkę dalej, ja nie mówię tutaj, że trzeba się cofnąć do wieków średnich albo do starożytności. Nie, wystarczy wyciągnąć kopię sprzed II wojny światowej i tam tych fragmentów nie znajdziemy. Typowe fałszerstwo. W dalszej części tej księgi zapowiadana jest trzecia wojna światowa, która ma sprawić, że tylko garstka ludzi pozostanie i tam nawet takie fragmenty, że człowiek będzie się cieszył, jak napotka ślad stopy innego człowieka, który tędy przechodził. To są treści dopisane po II wojnie światowej. No, trzeciej już nie było wojny, na szczęście. Kolejna, tym razem księga piąta i jeden wyjątek z niej. Po narodzeniu Mesjasza za 1400 lat pokaże się znak na ziemi. To jest gwiazda ognista mająca promienie na kształt ogona pawiego. Po takim zjawisku nastąpią 4 lata, jeden po drugim, pełne pobudzeń, nieprawości, kradzieży, morderstwa, wojen na ziemi i wiele dziwnych znaków spostrzeżonych będzie. Co Państwu przypomina ten opis? Jakiż to znak mógł się pojawić? Tutaj jest powiedziane na ziemi, może bardziej pasowałoby na niebie. Czytamy tutaj o pawim ogonie, który jakaś kometa. Najprawdopodobniej chodziło o kometę Haleja, która pojawia się mniej więcej co 76 lat. I tutaj jest podana data 1400. Kometa Haleja pojawiła się w roku 1378. A więc przepowiedzieć, kiedy będzie kolejny raz ta kometa, kiedy ona pojawi się na nieboskłonie, nie jest tak trudno. Spróbuję. 28 lipca 2061 roku. Proszę Państwa, to nie tylko dzisiaj znamy się na gwiazdach i astrologii. Starożytni czynili to w sposób doskonały. A więc przepowiedzieć, kiedy taka kometa się pojawi, nie jest trudno, a zwróciłbym raczej uwagę na ponad 20 lat rozbieżności, bo tu jest podany rok 1400, a tam miał być, a faktycznie kometa pojawiła się w roku 1378. A więc autorzy nawet nie zadali sobie trudu, żeby dokładnie sprawdzić daty. Księga dziewiąta zawiera znaki końca świata. Jeden jest bardzo ciekawy, bardzo mi się spodobał, postanowiłem Państwu przedstawić. Ósmy znak. Gdy na całym świecie zrobi się przemiana w pieniądzach i nastąpią opłaty dokuczliwe i nieznośne. Coś Państwu to mówi? Pieniądz będzie topniał jak śnieg. Coraz więcej będzie Pan płacił za służbę i coraz mniej za to sługa mieć będzie. Byśmy powiedzieli, no naprawdę tutaj dobrze trafiła. Pozostałe 11 naprawdę nie było wartych, żeby może tutaj przytaczać. Ale ciekawe jest, jak ten koniec świata będzie miał wyglądać. Po takiej okrutnej walce pomiędzy wszystkimi, co jest cały czas ta sama księga, pomiędzy wszystkimi stanami doczeka się naród dobrego i pobożnego króla, który będzie zwany sławnym. Król ten pociągnie ze swoim wojskiem do ziemi świętej, aby Żydów, Tatarów i Turków do wiary mesjaszowej nakłonić. Walka z tymi pogańskimi narodami trwać będzie nieubłagana i król zdobędzie przez łaskę Boga Jerozolimę, Grób Święty i inne święte miejsca. Kiedy czytałem te fragmenty, to od razu nasunęła mi się myśl, że chodzi tutaj o wyprawy krzyżowe, które miały miejsce w XI, XII, XIII wieku. A proszę pamiętać, że księgi sybilijskie były pisane właściwie od początku naszej ery i w kolejnych wiekach przechodziły kolejne modernizacje. No bo kolejne wydarzenia, kolejna wersja. Tak jak bardzo czytelne było to w przypadku tych dwóch wojen światowych, które miały nastać. Tutaj widzimy ciekawe takie pomieszanie. Spodziewano się, że kiedy grób święty Jerozolima zostanie zdobyta, wtedy będzie koniec świata. No i tak to zostało do dnia dzisiejszego, chociaż te wydarzenia dawno przeminęły, końca świata nie ma. Widzimy, że pojawiają się tutaj sprzeczności nawet w samej treści. Sybille kolejnych wydań, kolejnych wieków różnią się między sobą. Czy można ufać takim księgom? Czy w takim razie można ufać apokalipsie? W ogóle z czym się Państwu kojarzy to słowo? Czy kojarzy się pozytywnie, czy negatywnie? Negatywnie. Negatywnie. No apokalipsa to musi być jakiś koniec świata. No właśnie, zaraz się przyjrzymy. Zaraz się przyjrzymy. To, że niektórzy tutaj już troszeczkę bardziej w temacie. Apokalipsa. Co znaczy ten termin? Apokalipsa to z języka greckiego i tutaj mamy słowo apokalipsis, odsłonięcie, zdjęcie zasłony lub objawienie. Czyli nie żadna tragedia, katastrofa, unicestwienie, anihilacja, ale odsłonięcie czegoś. Odsłonięcie czego? Otóż ten termin apokalipsa pojawia się w Piśmie Świętym. Tam zresztą jest księga, która nazwana jest księgą apokalipsy. Albo inaczej również ma drugą nazwę, księga objawienia. Jest to ostatnia księga Nowego Testamentu i zresztą ostatnia księga Pisma Świętego Biblii. W pierwszym rozdziale i pierwszym wierszu, na samym początku, czytamy takie słowa. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. Toteż wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego, słudze swemu Janowi. Jest to objawienie Jezusa Chrystusa. Pojawia się postać, którą znamy wszyscy. Jezus Chrystus i mówi, mam apokalipsę. Mam objawienie. Przychodzę, żeby coś objawić, odsłonić. Coś, co było zasłonięte, coś, co było tajemnicą, chcę dla ciebie, Janie, bo tutaj przychodzi do apostoła Jana, mówi, Janie, dla ciebie będzie to znane. Poznasz tajemnicę. Czy dotyczy to tylko jednej księgi? To odsłonięcie, to, że jest to słowo przekazane od Boga dla człowieka. W innym miejscu, w listach apostoła Pawła, czytamy taki fragment. To jest drugi list do Tymoteusza. Jeżeli ktoś robi sobie notatki, żeby to później sprawdzić, do czego bardzo serdecznie zachęcamy, czytamy taki fragment, takie słowa. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Czyli nie tylko księga Apokalipsy, ta ostatnia jest jakimś odsłonięciem, objawieniem tajemnicy, ale jak czytamy, całe pismo jest natchnione przez Boga. Wielu ludzi mówi tak, my wiemy, że tam są proroctwa, tam są tajemnice, ale jak rozumieć tą księgę? Czy w ogóle można ufać tej księdze? Biblia, czyli Pismo Święte, czyli ta apokalipsa, to objawienie, coś, co Bóg przychodzi, żeby człowiekowi objawić, mówi, to jest bardzo ważna księga, bardzo ważne słowa. Jest świętą księgą chrześcijan. W naszym kraju mamy ponad 90% chrześcijan, a więc zapewne dla większości z nas jest to księga, która przedstawia wielką wartość i autorytet. Przyjrzymy się jej przez kilka kolejnych minut, odpowiemy na kilka nurtujących pytań. Skąd się wzięła? Dlaczego chrześcijaństwo odrzuca pewne księgi? Na ile jest wyjątkowa? I też bardzo ważne pytanie, czy zawiera błędy? Jeżeli ma być księgą wartościową, która jak czytaliśmy, jest natchniona przez Boga. Kiedy przyglądaliśmy się księgom Sybilli, widzieliśmy, ile tam jakichś zmian, kopii, które nie są zgodne z poprzednimi. Czy to samo spotkało Pismo Święte? Spójrzmy na kilka faktów. Biblia jest księgą niezwykle popularną. Kiedy Jan Gutenberg odkrył ruchomą czcionkę, to, co dla nas dzisiaj jest takie oczywiste, nawet o tym nie myślimy, bo piszemy na komputerze, drukarka zaraz to drukuje, ale kiedy on odkrył ruchomą czcionkę w połowie XV wieku, to pierwszą księgę, jaką wydrukował, była właśnie Biblia. Dzisiaj jest unikatem te kopie, które zostały tam wydrukowane. Jest światowym bestsellerem. Każdego roku sprzedaje się przynajmniej 100 milionów egzemplarzy, a bywały lata, kiedy sprzedawano 500 milionów egzemplarzy tej księgi. Najwięcej tłumaczeń. Nie ma drugiej księgi, która przetłumaczona byłaby na tyle języków. W całości na 275 języków, a Nowy Testament na 770. Przynajmniej jedna księga Biblii przetłumaczona jest na 940 języków. To razem daje 1710 różnych języków, narzeczy, dialektów może mieć Biblię w swoim ręku. Dla przykładu i porównania, Koran został przetłumaczony na 128 języków. Paradoksem tego, widzimy, że jest niezwykła, ludzie walczyli o tę księgę przez wieki, oddawali swoje życie, żeby ta księga miała swoje znaczenie, mogła być przekazana kolejnym pokoleniom. Paradoksem jest to, że mało kto ją czyta. I tak jak pamiętam mojego dziadka, który miał przepisaną Sybillę i trzymał ją i otwierał, tak do Biblii mało kto sięga. To jest niezwykłe. Spójrzmy dalej. Czym jest Biblia? Mamy tutaj greckie słowo, ponownie greckie, biblion, które oznacza zwój papirusu albo właściwie zbiór ksiąg, czyli w skrócie księgi. Dlatego, że Biblia zawiera księgi zarówno Starego Testamentu i tam mamy 39 ksiąg spisanych po hebrajsku i aramejsku. One stanowią Stary Testament i mamy Nowy Testament, w którym zawartych jest 27 ksiąg. Tam są Ewangelie, tam są Dzieje Apostolskie, tam są Listy Apostolskie i tam jako ostatnia jest Księga Apokalipsy. Razem mamy 66 ksiąg. Jest to pewien zbiór pisany przez bardzo długi czas. Stary Testament pisany od XV wieku przed Chrystusem do V wieku przed Chrystusem, czyli 10 wieków, 1000 lat przestrzeni dziejów. Ludzie różnych klas, różnego wykształcenia pisali tą księgę. Nowy Testament był pisany w I wieku, a więc całość Biblii powstawała pomiędzy XV wiekiem przed naszą erą a I wiekiem naszej ery, ponad 1500 lat. Około 40 autorów, pisarzy, którzy spisywali te niezwykłe słowa, które czytamy do dzisiaj. A to, co niezwykłe, to, co nas zastanawia, to nieraz można odnieść wrażenie, jakby był jeden autor. Ludzie, którzy siebie nie znali. Ludzie, którzy wychowani byli w różnych miejscach, spełniali różne funkcje. Jedni byli wysokimi urzędnikami państwowymi, inni byli pasterzami, inni rybakami, a jednak niezwykła spójność treści. Dlaczego w ogóle Biblia została napisana? Pozwólcie Państwo, że odpowiem językiem Biblii. Może przyjdzie taki moment, że pewne pytania, na które tutaj, które pewnie się pojawią, będzie okazja, żeby na nie odpowiedzieć. Biblia mówi w ten sposób. Był czas, że człowiek komunikował się z Bogiem bezpośrednio. To był ten moment, kiedy Adam i Ewa byli w raju i tam spotykali się z Bogiem, rozmawiali z Nim. Kiedy upadli, kiedy zbuntowali się przeciwko Bogu, pierwszą rzeczą, jaką zrobili, schowali się. Ubrali się w liście. Pamiętacie Państwo na pewno tę historię. Ubrali się w liście. I co ciekawe, do dzisiaj ludzie chowają się przed Bogiem. Tak jak oni to zrobili, tak i dzisiaj ludzie robią. I wtedy Pan Bóg, który szuka kontaktu z człowiekiem, postanowił znaleźć sposób, jak do człowieka przemawiać. I poprzez wybranych swoich ludzi, tych, którzy się go nie bali, tych, którzy byli mu w szczególny sposób posłuszni, postanowił napisać list do człowieka. I tych 40 dzielnych, byśmy nawet mogli powiedzieć świętych ludzi, spisywało księgi, które dzisiaj znamy, są zebrane w zbiór, znamy jako Biblia. I tutaj jeszcze jeden fragment z księgi Amosa. Jeszcze jeden powód, dlaczego Biblia została spisana. Zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. Bóg mówi, ja nie chcę czegoś robić potajemnie. Ja mówię, jestem gotów powiedzieć, co się stanie. Po pierwsze, żeby wszyscy mogli się przekonać, że to ja jestem Bogiem, że jest jakiś Bóg na niebie. A po drugie po to, żeby ci, którzy są mi posłuszni, mogli wiedzieć, przynajmniej w zarysie, co stanie się w przyszłości. Więc Bóg nie chce trzymać wydarzeń, które przed nami w tajemnicy. Dlatego robi apokalipsis, objawienie dla człowieka, dla każdego, kto gotów jest szukać tych odpowiedzi. No dobrze, ale to było, ktoś powie, taka święta historia, dobra na religię, ale co naukowcy mówią o Biblii? Czy ta Biblia wciąż tak dobrze wypada? Czy ta Biblia wciąż jest księgą, która ma autorytet, która nie ma błędów? Przyszedł czas, kiedy nauka wzięła wszystko w swoje ręce i zaczęto kwestionować to, co w średniowieczu było pewne. Nagle w czasach odrodzenia, renesansu, tam można było badać, dotykać, kwestionować, dyskutować o wszystkim. I Biblia była księgą, która poszła na pierwszy ogień. Wyśmiewano ją, powiedziano, że to wszystko bajki. A co naukowcy mówią dzisiaj? Może jeszcze zanim odpowiemy na to pytanie, jakie zarzuty zostały postawione Biblii i jakie zarzuty wciąż są jej stawiane? Otóż możemy przeczytać, usłyszeć, że Biblia była przepisywana przez wieki, wielokrotnie redagowana, a w ten sposób jej treść została zmieniona. Zawiera błędy zarówno historyczne, jak i geograficzne. Ukryto niektóre księgi, a proroctwa są zwykłym oszustwem. Zobaczmy, czy naukowcy są w stanie odpowiedzieć na te pytania. Gdzie państwo? Naukowcy zawsze są z dwóch stron. Są tacy naukowcy, którzy powiedzą, że orzechy są dobre, i będą tacy, którzy powiedzą, że może nie za bardzo. Będą tacy ludzie, którzy mówili, że w to się warto ubierać, a drudzy powiedzą, że nie warto. Zawsze są dwie strony, więc jeżeli jesteśmy otoczeni przez naukowców, bo takich jest zdecydowanie więcej, którzy kwestionują to, co jest napisane w Biblii i samą Biblię, pozwólcie państwo, że ja przedstawię to, co mówią ci naukowcy, którzy są gotowi podejść do tematu rzetelnie i przychylnie, a państwo sami ocenicie i zważycie wagę tych argumentów. Po pierwsze, odkrycia archeologiczne, które potwierdzają rzetelność Biblii. Tutaj państwo macie datę na tym slajdzie, 900 rok naszej ery. To jest czas, na który datowane były najstarsze kopie Starego Testamentu na początku wieku XX. A więc ktoś mógł powiedzieć, jest 1000 lat różnicy pomiędzy naszymi czasami, a tym czasem, kiedy powstały te najstarsze kopie, które my mamy. Ale to jest jeszcze nic, bo najgorsze jest to, że od 900 roku do czasu napisania Biblii, czyli tak jak państwo pamiętacie, 15 wiek przed Chrystusem, jest aż 2,5 tysiąca lat. A więc przez te 2,5 tysiąca lat na pewno wszystko tam się pozmieniało. Tymczasem w połowie XX wieku, to jest to, co w te wczorajszym wykładzie też bardzo krótko zostało wspomniane, odkrycie w Qumran. Historia bardzo ciekawa. Młody Beduin Muhammad ad-Dib, szukając zagubionej owcy, krążył gdzieś tam po tych bezdrożach, po tych górskich ścieżkach, nawoływał swoją zabłąkaną owcę i w pewnym momencie znalazł jakąś jaskinię. Wziął kamień i wrzucił do środka, spodziewając się, że jeżeli tam jest jego owca, to pewnie da znak życia. Ale zamiast tego usłyszał tłuczony dzban, dźwięk tłuczonego dzbanu. I od razu pomyślał sobie, znalazłem coś. Pewnie siedząc przy ognisku ze swoimi krewniakami nieraz opowiadano historię, jak ktoś odkrywał starożytne skarby w różnych ukrytych miejscach. I zaraz szybko zorganizował ekspedycję razem ze swoim kuzynem. Postanowili wejść do tej groty. Kiedy weszli do środka, okazało się, że faktycznie nie tylko jeden dzban, a było ich wiele, ale zawierają niestety nie złote monety, których się być może spodziewali, ale zawierają jakieś zwoje. No, nie ma monet, są zwoje, trzeba coś z nimi zrobić, postanowili je sprzedać. I tak chodzili od kupca, którzy oglądali je i mówili, nie, to jakieś falsyfikaty, nie jestem zainteresowany, dziękuję bardzo. W końcu udali się do szewca, postanowili sprzedać te manuskrypty, ponieważ to były pergaminy, czyli skóra wyprawiana. Postanowili je sprzedać szewcowi, który miał zrobić z tego sandały. Szewc je kupił, ale na szczęście, taki bardzo korzystny zbieg okoliczności, pojawił się człowiek, który znał się na rzeczy. On przejął zarówno te manuskrypty, jak i później zorganizował kolejne i kolejne wyprawy i przez kolejnych 10 lat w 11 grotach odkryto 200 manuskryptów biblijnych. Kiedy oszacowano, z jakich wieków pochodzą one, określono ich wiek na pomiędzy trzecim wiekiem przed Chrystusem a pierwszym wiekiem przed Chrystusem. I tak jak Państwo pamiętacie tą datę, 900 rok naszej ery, najstarsze fragmenty, kopie Starego Testamentu. Nagle okazało się, że cofnęliśmy się o 1000 lat. 1000 lat starsze manuskrypty. Oczywiście chciano je porównać, czy przez ten 1000 lat wszystko zostało zachowane, czy nic się nie zmieniło. Wśród tych manuskryptów znaleziono niemal wszystkie księgi Starego Testamentu. Oczywiście tylko Starego, bo Nowego Testamentu jeszcze nie było, ponieważ to było przed Chrystusem, kiedy one były tam spisywane i ukryte w tych grotach. Znaleziono wszystkie księgi poza jedną księgą Estery. Najciekawszym odkryciem była księga Izajasza, która była w całości. I kiedy porównana z tą księgą Izajasza z 900 roku naszej ery, okazało się, że nie ma różnic. 1000 lat przepisywania, nie ma różnic. I nagle te wszystkie argumenty, że Biblia jest nierzetelna, wiele błędów, wiele zmian, okazało się, że jest to nieprawdą. Chciałem Państwu teraz przedstawić kilka wypowiedzi. Tutaj będzie wypowiedź Josha McDowella, który jest biblistą i zajmuje się właśnie kwestiami Biblii, proroctw, i teraz będzie to wypowiedź, która mówi o rzetelności Biblii. Po 1000 lat przepisywania, w całym rozdziale zawierającym 166 słów, tylko jedno słowo budzące wątpliwość, słowo trzyliterowe, które nie ma istotnego wpływu na znaczenie przesłania zawartego w tym tekście. 166 słów i tylko jedno słowo ma jakąś tam zmianę. A więc można powiedzieć, że cały tekst jest dokładnie zachowany. Kolejna z wypowiedzi. Chrześcijanin może wziąć w ręce całą Biblię i bez obaw czy wahania stwierdzić, że trzyma prawdziwe Słowo Boże, przez wieki przekazywane bez istotnych strat z pokolenia na pokolenie. To były bardzo mocne stwierdzenia. Ludzi, którzy zajmują się tym tematem, są naukowcami. Chciałbym teraz tutaj zrobić dla Państwa takie porównanie. To jest zestawienie różnych starożytnych tekstów. Mamy na przykład Wojnę Galijską autorstwa Cezara. Czas powstania, pierwszy wiek przed naszą erą. Teraz chwilkę poświęcimy Nowemu Testamentowi. Czy Nowy Testament został zmieniony? Najstarsze kopie Wojny Galijskiej pochodzą z 900 roku naszej ery, a więc mamy 1000 lat różnicy pomiędzy napisaniem a najstarszymi kopiami. Ile mamy tych kopii? 10. Na ile są poprawne? Nie wiemy. Ale nikt nie kwestionuje Wojny Galijskiej Cezara. Ludzie czytają, studiują w ramach swoich studiów. Nie ma z tym problemu. No zobaczmy może gdzieś dalej. Zobaczmy tutaj Arystoteles, znana postać. Czas powstania jego pism to 4 wiek przed naszą erą. Najstarsze kopie pochodzą z 1100 roku naszej ery, a więc przedział 1400 lat. Ile kopii? 49. Nawet trudno powiedzieć, na ile jest to zgodne. jeszcze dwa porównania. Iliada Homera, klasyczne dzieło. Powstało w IX wieku przed naszą erą. Najstarsze kopie mamy, są dość stare, 400 rok przed naszą erą, a więc tylko 400 lat różnicy pomiędzy napisaniem a najstarszą kopią. Ile tych kopii? 643. Dużo w porównaniu z tymi poprzednimi tytułami. Zgodność, poprawność tych kopii? 95%. Nikt nie kwestionuje Iliady Homera. Ludzie czytają, badają, nawet mówią, że jest to wspaniałe źródło, skąd można czerpać informacje o dawnych wiekach. Nowy Testament powstał w pierwszym wieku naszej ery. Najstarsze kopie? Drugi wiek naszej ery. Przedział czasu. Fragmenty to tylko 100 lat różnicy od napisania do tych fragmentów, które mamy, od oryginału do tych kopii. Nawet jest jeden z nich, zaraz Państwu powiem, gdzie jest tylko około 30-40 lat, a cały Nowy Testament to 250 lat od napisania do tej najstarszej kopii, którą posiadamy. Ilość kopii jest ogromna, 25 tysięcy. Zgodność ponad 99%. A tyle dyskusji, tyle kontrowersji wokół Nowego Testamentu. Mówiłem o tych starożytnych kopiach Nowego Testamentu. Mamy tutaj na przykład fragment Johna Raylandsa, który jest datowany na mniej więcej 115-130 rok naszej ery. Zawiera kilka fragmentów z Ewangelii Jana. Ewangelia Jana jest najstarszą Ewangelią, która została napisana około 100 roku naszej ery, a więc mamy właśnie ten przedział około 30 lat. Kolejny papirus Bodmera, datowany na między 150 a 200, prawie cała Ewangelia świętego Jana. Kiedy porównujemy te starożytne kopie, papirusy z nowszymi, aż do naszych czasów, możemy powiedzieć, żadnych zmian. Papirus Chester Beatty, datowany na około 200 rok naszej ery. Obszerne fragmenty Nowego Testamentu i Pisma Ojców Kościoła, gdzie w ramach różnych homilii zapisywane były teksty Nowego Testamentu, olbrzymia ilość cytatów, które przetrwały do dzisiejszych czasów. Proszę Państwa, kilka ciekawych odkryć. Egipskie hieroglify. Wydawało się, że jest to historia, która jest zamknięta, zapieczętowana i nikt nie jest w stanie jej odczytać. Tymczasem Napoleon razem ze swoim wojskiem podczas swojej kampanii w 1798 roku udał się również do Egiptu i razem ze swoją 38-tysięczną armią zabrał również wielu artystów, naukowców, aby tam zgłębić kulturę tego niezwykłego, starożytnego, bogatego kraju. Spodziewał się znaleźć skarby. Widzieli wszędzie relikty przeszłości, pomniki, stele pokryte napisami, ale nikt ich nie rozumiał. Napoleon jednak uczynił z tego punkt honoru, aby odczytać, co znaczą te starożytne napisy egipskie. Rok później, w 1799 roku, jeden z jego żołnierzy odkrył czarny kamień, który zwany jest do dzisiaj kamieniem z Rosety. Jest on dostępny, można go oglądać w British Museum w Londynie. Kamień ten zawierał jeden z rozkazów, który zapisany był w trzech rodzajach pism. Był zapisany językiem hieroglificznym, demotycznym, to było takie pismo ludowe, które częściowo było znane, i zapisany był w greckim języku, który znany był tak wtedy, jak i znany jest dzisiaj. Rozszyfrowania zagadki pisma hieroglificznego podjął się Jean-François Champollion. I ten młody człowiek w 1822 roku powiedział: potrafię odczytywać hieroglify. I faktycznie znalazł klucz czytania tych starożytnych znaków. I dzisiaj, choć oczywiście nie jest to tak łatwe jak czytanie może po angielsku czy jakichś innych nowożytnych językach, ale naukowcy, którzy są w temacie, którzy zgłębiają tematy starożytnego Egiptu, potrafią czytać hieroglify. Co nam to dało? Dlaczego przy okazji tematu Biblii mówimy o hieroglifach? Otóż cała historia Egiptu i czasów współczesnych okazała się prawdą. To, co Biblia mówiła o tych różnych wojnach, najazdach, królach, faraonach, wszystko okazało się prawdą. I znowu wielu naukowców musiało ukorzyć się i powiedzieć, że się mylili. A Biblia po raz kolejny okazało się, że ma rację. Kolejne niezwykłe odkrycie. Rok 1975 w starożytnym mieście Ebla w Syrii, kiedyś było bardzo rozwinięte i bogate, zamieszkiwało je ponad 300 tysięcy ludzi. Miało kanalizację i było niezwykle rozwinięte. Później pokryte gruzami, pustynia i wydawało się, że nigdy to miasto nie zostanie odnalezione. Odnaleziono je, a oprócz tego odkryto bibliotekę. W tamtych czasach na szczęście książki nie były drukowane na papierze, bo oczywiście nic by nie przetrwało, ale były to tabliczki gliniane, na których to zapisane były niezwykłe historie. W większości były to sprawozdania handlowe. Być może się wydaje, że to nic ciekawego, ale zaraz Państwu powiem, dlaczego ma to duże znaczenie. Datowane tabliczki są mniej więcej na rok 2300 przed naszą erą, a więc jeszcze wcześniej niż czasy hebrajskie, jeszcze przed Mojżeszem. Wielu naukowców na przykład kwestionowało, że Mojżesz mógł zapisać Stary Testament językiem spółgłoskowym. Mówiono, w tamtym czasie to tylko obrazki były, hieroglify i temu podobne. Nikt nie znał jeszcze alfabetu wtedy. Tymczasem okazało się, że w Ebla, w tej bibliotece są pisma, które zawierają pisma alfabetyczne, spółgłoskowe, a więc nic dziwnego, że Mojżesz jakieś 700 lat później znał samogłoski i mógł w ten sposób zapisywać swoje księgi. Co więcej, niezwykłe historie, które zapisane były na księgach, na tych tabliczkach, legendy o potopie, legendy o stworzeniu świata, historie te same, które zapisane są w Biblii. Różne kultury, inna cywilizacja, zupełnie inny region, te same historie, zbieżne. Te same imiona, pojawia się Abraham, pojawia się Izrael, pojawia się nazwa miasta Jerozolima. Ale to, co wywołało największe emocje, to właśnie wśród tych tabliczek biznesowych, handlowych, jakieś rachunki, byśmy powiedzieli, faktury językiem dzisiejszym, odkryto sprawozdanie transakcji handlowych z Sodomą i Gomorą. Te miasta, które według Biblii zostały unicestwione, spadł z nieba ogień i już później te miasta nie istniały. Naukowcy mówili, to jakaś tam bajeczka, taka legenda, historia. Tymczasem okazało się, że jednak prawdziwa, że jednak te miasta istniały i nagle ślad po nich zaginął. I znowu wiele, wiele książek należało zanieść do archiwum, gdzieś do piwnicy, gdzieś na strych, bo przestały mieć swoje znaczenie i swoją wartość, a Biblia wciąż była aktualna i jeszcze bardziej potwierdzona. Mógłbym mówić o jeszcze kolejnych wydarzeniach, może w kilku słowach, ale tutaj jeden fragment z Psalmu 119 i tam tekst 160. Biblia mówi o sobie: prawda jest treścią słowa Twego. Prawda jest treścią słowa Twego. Jeżeli mamy gdzieś szukać prawdy, Biblia mówi, tu jest prawda. To jest księga, która jest autentyczna i nie kłamie. Inne przypadki, gdzie odkrycia archeologiczne potwierdzają biblijne sprawozdania. Tel el Amarna, wzgórza gdzieś w Egipcie, gdzie odkryto znowu starożytne archiwum, bibliotekę, która potwierdzała relację biblijną, kiedy to Izraelici zdobywali Kanaan. Były to listy, które pisali władcy kananejscy do Faraona z prośbą o ratunek. Mówili, Habiru nadchodzą, ratuj nas, Faraonie. Ale Faraon Echnaton, do którego kierowane były listy, akurat zajmował się nową religią, o czym sprawozdają hieroglify. Te niezwykłe kolejne odkrycia archeologiczne łączą się w całość i dają nam piękny obraz tego, że to, co czytamy w Biblii, jest autentyczne, że Biblia jest księgą, która nie ma błędów, również historycznych. Kolejne odkrycia. Przez wieki twierdzono, że Babilon został zbudowany przez królową Semiramidę. Tymczasem Robert Caldwell w 1899 roku odkrył tabliczki w ruinach Babilonu, które mówią: ja, Nebukadnezar, zbudowałem Babilon. I znowu kolejne książki poszły do archiwum. Chetyci. Lud, który przez długie wieki występował tylko w Biblii. No, naukowcy mówili, to jakaś tam legenda, to na pewno jest pomyłka geograficzna albo coś tutaj w ogóle nie pasuje. I znowu minęły kolejne lata, kolejne odkrycia i okazało się, że istnieli Chetyci, zamieszkiwali współczesną Turcję i mieli niezwykle rozwiniętą zarówno armię, jak całą gospodarkę i nagle przepadli bez wieści. Biblia o nich mówiła. Dzisiaj archeolodzy potwierdzają. Spójrzmy jeszcze na kilka bardzo ciekawych stwierdzeń z samej Biblii na temat kosmosu. Skąd ta wiedza w tamtych czasach? U tych ludzi, którzy byli pasterzami i prostymi, często rybakami, rolnikami. Zobaczmy, Księga Izajasza, 40 rozdział, 22 wiersz. Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze. Rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny. Siedzi nad okręgiem ziemi. Tymczasem jeszcze w średniowieczu mówiono, że jest ziemia, to tutaj jakaś przestrzeń, płaszczyzna, później słupy, słonie, później jeszcze jakieś inne fundamenty. A tymczasem w Księdze Izajasza czytamy, że Bóg siedzi nad okręgiem ziemi. Druga Księga Kronik, 6 rozdział, wiersz 18. Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg z człowiekiem na ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten przybytek, który zbudowałem? I znowu ciekawa zależność. Dzisiaj wiemy, że mamy atmosferę ziemską i mamy później kosmos cały z próżnią i dzisiaj możemy tam podróżować. A kiedyś ludzie tylko patrzyli w górę i mówili, tam są gwiazdy. A Biblia mówi, że są niebiosa, jest tutaj gdzieś nasza atmosfera i jest coś więcej. Niebiosa niebios. W księdze Hioba, Państwo na pewno znacie historię Hioba, ale tutaj taka ciekawostka, którą on zawarł w swojej księdze. 26 rozdział i wiersz 7. Rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością. Czyż nie jest to niezwykłe? Człowiek, który żył prawdopodobnie jeszcze przed Mojżeszem, czyli wcześniej niż 1500 lat przed naszą erą, mówi, że ziemia zawieszona jest nad nicością. Przecież to dopiero po wielkich bojach Mikołaj Kopernik odkrył. Jest to gdzieś tutaj naszą polską dumą, że mieliśmy takiego mądrego człowieka. Tymczasem Hiob pisał o tym kilka tysięcy lat wcześniej. Jeszcze raz Księga Hioba, 28 rozdział, wiersz 5. Z ziemi pochodzi chleb, lecz w głębi jest ona rozgrzebana jakby przez ogień. Dzisiaj wiemy, im głębiej wejdziemy w ziemię, odkryjemy tam pokłady bulgoczącej lawy i ziemi, która się gotuje w środku. Skąd wiedział o tym Hiob? Czym są apokryfy? I rozróżnimy tutaj na apokryfy Starego Testamentu, jak i apokryfy Nowego Testamentu. Znowu samo słowo apokryf znaczy tajemniczy, ukryty. Tajemniczy, ukryty, niejasny, niezrozumiały. Więc kiedy to słowo pada, należy rozumieć, że to jest coś tajemniczego, ukrytego. Do ksiąg apokryficznych Starego Testamentu zaliczane są księgi Tobiasza, Judyty, Mądrości Syracha, Barucha i dwie księgi machabejskie. Tutaj mamy wyjaśnienie tego terminu apokryfos, ukryty, tajemniczy. Były to księgi, które były spisane po V wieku naszej ery, po czasach Ezdrasza i Nehemiasza. To byli ostatni prorocy, którzy zostali określeni jako ci, którzy chodzili drogami bożymi i to zostało określone już jeszcze przed czasami chrześcijańskimi. To nie Kościół chrześcijański wziął te księgi w ręce i powiedział, te bierzemy, a te nie bierzemy. Pierwszy raz te księgi znalazły się razem, kiedy została wydana Septuaginta. Jest to przekład Starego Testamentu na język grecki, wydany dla władcy egipskiego, który chciał mieć w swojej bibliotece pisma hebrajskie, a że nie znał hebrajskiego, poprosił o tłumaczenie na język grecki i wtedy również przetłumaczono te księgi. Tymczasem zawierają historie, które są sprzeczne z innymi księgami starotestamentowymi, nie były nigdy uznawane przez ortodoksyjnych Hebrajczyków, ani Jezus, ani apostołowie nigdy ich nie cytują. Wiemy, które to są księgi. Można je oczywiście przeczytać, to nie, one nie są jakieś tutaj złe z tej strony ciemności. One po prostu nie pasują do tych pozostałych i od samego początku było to wiadome. A przez Kościół nieuznawane były do roku 393. Sobór Laodycejski, który miał miejsce w 360 roku, zabronił czytania na przykład ksiąg apokryficznych. Tych ksiąg jest o wiele więcej. Można znaleźć na przykład Życie Adama i Ewy, taka księga, Testament Adama, Księga Henocha, Wniebowzięcie Mojżesza, Testament Abrahama, Apokalipsę Eliasza. Wiele, wiele tych ksiąg, dziesiątki. Apokryfy Nowego Testamentu. Słowo oczywiście to samo, ukryty, tajemniczy. Wśród tych ksiąg możemy do nich zaliczyć Ewangelię Tomasza, Judasza, Piotra, Marii Magdaleny. Coraz słyszymy, tutaj jakaś księga odnalazła się, Kościół nie chce jej uznać. Maria Magdalena była żoną Jezusa. Takie rewelacje. Tymczasem księgi te były spisane dużo, dużo później, po czasach apostolskich. A jednym z głównych faktorów, które pozwalają nam twierdzić, że jakieś księgi są księgami biblijnymi, muszą być autorstwem albo apostołów, albo ludzi, którzy z apostołami blisko współpracowali. Tymczasem te księgi powstawały często gdzieś tam w wiekach III, IV, V, zawierają znowu nauki sprzeczne z naukami biblijnymi, nie pasują do innych ksiąg, były znane od samego początku. Ojcowie Kościoła mówili o nich, przestrzegali przed tymi księgami. To nie to, że one nagle zostały odkryte. One znane były już od starożytności. Często treść jest nieprawdopodobna. Kiedyś czytałem jedną z tych ksiąg apokryficznych i tam pojawia się Jezus przed Piłatem i nagle strażnicy, którzy stoją, strażnicy się kłaniają. Halabardy, czyli te takie... czym oni walczyli, one też się kłaniają przed Jezusem. Naprawdę niezwykłe jakieś treści. Kamienie zamieniają się w ptaszki. Takie historie, które od razu wyczuwamy, że coś jest nie tak. Tak jak już mówiłem, były znane, ale nieuznawane przez Kościół w żadnych czasach. A więc to nie jest tak, że jest jakaś sensacja, coś ktoś ukrywa, nagle wydostaje się na światło dzienne. Nie. Sprawa jest naprawdę bardzo klarowna. I im więcej odkryć mamy, i tych archeologicznych, i tych językowych, tym Biblia okazuje się księgą bardziej jasną, bardziej czytelną, bardziej dla nas pewną. A same treść pozostała niezmieniona przez tysiąclecia, jest nieomylna w szczegółach zarówno historycznych, jak i geograficznych. Wiemy, które księgi są apokryfami. No i właśnie zostają nam jeszcze proroctwa. I dzisiaj nie chciałbym Państwa pozostawić bez dotknięcia chociaż jednego z proroctw biblijnych. Będziemy jeszcze mówić o różnych przepowiedniach, ale chcę szczerze powiedzieć, coraz więcej będzie o proroctwach biblijnych, dlatego że widząc tą różnicę, Biblia, a tutaj mamy jakąś Sybillę, która jest kopią kopii i to jeszcze sfałszowaną, spełnia się 7%, czy warto w śmietniku szukać jedzenia, kiedy na półce mamy coś dobrego. Proszę Państwa, proroctwa. Bóg zna przyszłość. I tekst z Księgi Izajasza. Ja jestem Bogiem i nie ma innego. Jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie i z dawna to, co jeszcze się nie stało. To mówi Bóg, rzuca wyzwanie. To, od czego zaczęliśmy. A teraz proroctwo o Babilonie. Być może Państwo otrzymaliście gazetę, w której był artykuł autorstwa doktora Poloka właśnie na ten temat. Jednak chciałbym w kilku słowach nawiązać właśnie do tej historii Babilonu. Czytamy w Księdze Izajasza: i stanie się z Babilonem perłą królestw, chlubą i dumą Chaldejczyków, co stało się z Sodomą i Gomorą, które zniszczył Bóg. Co ciekawe, kiedy Izajasz wypowiada to proroctwo, Babilon jest jeszcze jakimś tam prowincjonalnym krajem. To tak jakby dzisiaj ktoś powiedział, a Węgry będą światowym mocarstwem, a później będą unicestwione. To można powiedzieć o Czechach, o Polsce. Jakiś tam prowincjonalny kraj nagle ma być wielkim imperium, a później ma być zniszczony. Co się dzieje dalej? W księdze Jeremiasza czytamy takie słowa, 51 rozdział, 11 wiersz. Pan pobudził ducha królów medyjskich, gdyż jego plan skierowany jest przeciwko Babilonowi, aby go zniszczyć. I Jeremiasz żył w późniejszych czasach. Dodaje kolejne szczegóły. Babilon staje się faktycznie imperium światowym, niezwykle bogatym mocarstwem. Bóg zapowiedział, że Babilon zostanie zniszczony. Tymczasem jako ludzkość, jako ludzie nauki, przez długie setki lat, wieki, w ogóle wątpiliśmy, czy taki Babilon istniał. Tymczasem kolejne fragmenty, Księga Izajasza. Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte. Izajasz żył 150 lat, zanim urodził się Cyrus. Cyrus jest znaną postacią historyczną, był królem medyjskim, który zdobył Babilon. Biblia 150 lat wcześniej przepowiedziała nawet jego imię i pewne szczegóły związane ze zdobyciem Babilonu. 13 października 539 roku przed naszą erą Babilon został zdobyty przez Cyrusa. To wszystko zostało dokładnie zapowiedziane wcześniej. Kiedy pojawiają się wątpliwości, wtedy archeolodzy coś odkrywają. I właśnie potwierdzeniem, że to Cyrus zdobył Babilon, jest cylinder Cyrusa, który również przechowywany jest w British Museum w Londynie, w sali perskiej, który sprawozdaje te wydarzenia i potwierdza, że to on jest zdobywcą Babilonu. Wszystkie szczegóły zgadzają się z proroctwem biblijnym. Dalsze ciekawostki związane z Babilonem. Jeremiasz mówi: i stanie się Babilon kupą gruzów. To tak jakby dzisiaj znowu ktoś powiedział o jakimś światowym imperium. Będzie kupą gruzów. A mało tego, dodaje Izajasz, nigdy już nie będzie zamieszkany. Weźmy jakieś wielkie miasto świata, jakiś Nowy Jork, jakiś Chicago, jakiś Mexico, potężne, wielomilionowe miasta, nigdy nie będzie już zamieszkane. Lecz dzikie zwierzęta będą tam miały swoje leże, a ich domy będą pełne sów. Czy to jest możliwe? I faktycznie tak się stało. Gdyby nie odkrycie Roberta Coldwaya, który odkopał starożytny Babilon spod piachów, które były w miejscu przez wszystkich omijanym. Tam tylko faktycznie mieszkały jakieś lisy, sowy, dzikie zwierzęta i Babilon został odkopany. Co ciekawe, nigdy nie zostanie już zamieszkany, tak mówiło proroctwo. Co prawda Saddam Hussein próbował wybudować tam swoją twierdzę, swoją rezydencję i chciał ożywić Babilon. Nawet sam tytułował siebie księciem Babilonu, królem babilońskim. Jak wiemy, Saddamowi Husseinowi również się to nie udało. Nieraz się tak wydaje, chyba proroctwo się pomyli. Ktoś dąży w kierunku tego, że zaraz tutaj udowodnimy, że jednak ja mam rację, co chciał uczynić Saddam Hussein, a okazuje się, że zobaczymy tam dzisiaj tylko tablicę. Babilon, jest stacja kolejowa i kilku turystów, którzy chodzą wśród ruin i gruzów. Ewangelista Jan napisał: słowo Twoje jest prawdą, mówiąc o Biblii. Czy są jakieś bardziej współczesne proroctwa, które mówią o naszych czasach? Nie, tam starożytny Babilon. Tak, proszę Państwa, są, jest ich wiele. i będziemy na kolejnych naszych spotkaniach mówić o tym. Niech wspomnę tylko ten elektryzujący temat o Unii Europejskiej. Naprawdę serdecznie polecam. I jeszcze na samo zakończenie. Biblia jest księgą niezwykłą, która zmienia ludzi. To też jest dowód na niezwykłość tej księgi. Wielu ludzi, niektórzy byli pijakami, zaczynali czytać Biblię, ich życie się zmieniało. I proszę Państwa, żeby to było jasne, w żaden sposób nie próbuję Państwa nawoływać, mówiąc taki Kościół czy taki Kościół. Ja chcę powiedzieć, że Biblia jest księgą niezwykłą i warto ją czytać. Ludzie, którzy kradli, przestawali kraść, rodziny, które się waliły, ludzie, którzy chcieli się rozwodzić, zaczynali czytać Biblię i życie się zmieniało. Ludzie zmieniali się w radosnych, życzliwych, przebaczających. Ich życie naprawdę było inne. Chcę powiedzieć bez żadnych szczegółów, że ja też jestem tego dowodem. Kiedyś moje życie było gdzieś tam w kiepskim, ciemnym miejscu. I znowu nikt nie przyszedł, nikt nie zapukał. Sam gdzieś w mojej desperacji, w moich poszukiwaniach zacząłem czytać Biblię. I Biblia okazała się niezwykłą księgą. A zacząłem ją czytać od księgi Apokalipsy, bo chciałem wiedzieć, co będzie na końcu. Proszę Państwa, historia. Nawet taka trochę wesoła. Pewien reporter postanowił zrobić wywiad z ludożercą. Dowiedział się bowiem, że na jednej z wysp mieszka plemię, jakiś szczep, który przestał zjadać ludzi i pomyślał, że to jest dobry temat na artykuł. Ja chętnie bym przeczytał taki wywiad z byłym ludożercą. A więc udał się tam i spotkał wodza, z którym zaczął rozmawiać. Mówi: wodzu, powiedz, jak to się stało, że przestaliście zjadać ludzi? Jaka to wiadomość sprawiła? Kto was przekonał? Jakie życie jest wasze dzisiaj? Takie pytania zapewne padły. A wódz wtedy odpowiedział: pojawił się tutaj pewien misjonarz, chcieliśmy go zjeść, ale on zaczął nam czytać Biblię. I ta Biblia zmieniła moje życie. I wódz mówi dalej: i chcę ci powiedzieć, miły człowieku, że ta Biblia również uratowała twoje życie. A wtedy ten redaktor tak się trochę obruszył, mówi: no wodzu, z całym szacunkiem dla waszej wiary, ale ja jestem człowiekiem niewierzącym i wiesz, dzisiaj naukowcy to trochę więcej wiedzą o Biblii i ja jej po prostu nie wierzę. A wódz wtedy mówi tak: widzisz tamte kamienie? Redaktor mówi: no widzę. Mówi: jaki to ma związek? Mówi: bo gdyby nie ta Biblia, to byśmy cię dzisiaj zjedli, rozczaskali twoją głowę najpierw o te skały i byłbyś dzisiaj naszym obiadem. Dlatego Biblia uratowała twoje życie. To była być może taka wesoła historia, taki obrazek. Biblia zmienia życie wielu ludzi, jest księgą niezwykłą, poddawaną niezwykłej presji, a to, co nas interesuje, zawiera proroctwa, mówi o przyszłości, to, co chcielibyśmy wiedzieć. Także, mili Państwo, zachęcam was do lektury w waszych domach, zachęcam do kolejnych wykładów i już teraz chciałbym... O, jeszcze tutaj mam jeden slajd, bardzo ciekawy, tak? Fragment z Ewangelii Jana, 5 rozdział, 39 wiersz. Jezus powiedział takie słowa: badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Tak, to jest bardzo ważna sprawa. Jezus, który jest postacią znaną nam wszystkim, mamy rok 2012, to mówi nam o tym, że 2012 lat temu urodził się Jezus. Tak mniej więcej, bo dzisiaj wiemy, że tam o 4 lata pomylił się ów mnich, który robił te wyliczenia, Dionizy Mały. Ale o Jezusie wiemy wszyscy. I Jezus powiedział: być może badacie Biblię, żeby tam znaleźć jakieś sekrety, ciekawostki, proroctwa. One są ciekawe, ale najciekawsze jest to, że ta cała Biblia mówi o Jezusie. On jest kimś bardzo ciekawym. Nawet bym powiedział, że ciekawszym od proroctw. Ale my będziemy zajmować się proroctwami. Niemniej jednak zachęcam do zastanowienia się, czy faktycznie ten Jezus istniał, czy on jest kimś istotnym i co chce powiedzieć człowiekowi przez proroctwa. Czy to możliwe, że jest Bóg na niebie, który zna przyszłość i który trzyma całą ziemię w swoim ręku i całą przyszłość? No i co z tym końcem świata? Czy będzie koniec świata? Jak to będzie? Co to będzie? Mili Państwo, wierzę, że spotkamy się w kolejny weekend, w sobotę o godzinie 17, kiedy będziemy rozmawiać o tym temacie.